Proszę państwa, to jest tak. To nie jest niedziela. To nie jest tuż po godzinie 18, ale...
Radiowa Szkoła pod Żaglami w Radiu Szczecin.
Proszę nie regulować odbiorników. Tak jak powiedziałam, to nie godzina 18 w niedzielę. To jest jak najbardziej wtorek, godzina 21:15, ale będziemy mówić o tej właśnie audycji. Sygnał słyszeli państwo, Radiowa Szkoła pod Żaglami. Ta audycja powstała 30 lat temu. Od wielu lat Katarzyna Wolnik-Sajna wspólnie ze słuchaczami Radia Szczecin żegluje po morzach, oceanach i na falach eteru. Dzięki niej poznajemy żeglarzy, ich pasje, tradycje żeglarskie, historie rodzin związanych z żeglarstwem od pokoleń, ale przecież nie tylko żeglarzy, także ludzi morza, ludzi wielkiej wody, jeśli mogę tak powiedzieć. Radiowa Szkoła pod Żaglami popularyzuje wiedzę o morzu w sposób ciekawy i przystępny. W studiu autorka, wspomniana już Katarzyna Wolnik-Sajna.
Dobry wieczór.
Autorka Radiowej Szkoły pod Żaglami. Dobry wieczór. I Wojciech Bola-Malejka, kapitan Daru Szczecina. Dobry wieczór, panie kapitanie.
Dobry wieczór.
Jest też gość telefoniczny, to Marek Szurawski, dziennikarz, marynista, popularyzator kultury żeglarskiej, muzyk, członek zespołu Stare Dzwony. Dobry wieczór.
Dobry wieczór, witam.
Bardzo miło słyszeć. Tutaj proszę włączyć sobie. Proszę sobie włączyć. Tak?
Aha.
Już? Tak? Słyszymy się wszyscy? Nie słyszymy się wszyscy. To w takim razie ja może tak zrobię. Wstanę i tak. O, tutaj. Włączę.
O, teraz po prostu
stanie się...
I to kto? Radiowiec.
Tak, radiowiec radiowcowi.
Dziękuję.
Pomoc. A mamy rozmawiać o audycji Radiowa Szkoła pod Żaglami, ale ten jubileusz, który ja datowałam jako lat 30, to w zaproszeniu ma 30+.
Tak, bo plusy są modne teraz. Wynika to z tego, że ponieważ no, trochę czasu upłynęło i gdzieś tam prowadzących audycję, bo ja nie jestem jedyną prowadzącą tą audycję przez te wszystkie lata.
Mam nadzieję, że też o tym porozmawiamy.
To gdzieś na łączach powstał konflikt, może nie konflikt, ale spieraliśmy się, kiedy ta audycja tak naprawdę ruszyła. No i przez to ten plus.
Tak? Żeby było 30... bezpiecznie.
Tak, żeby było bezpiecznie.
Marek Szurawski, związany chyba z tą audycją od samego początku, zresztą z Radiem Szczecin jeszcze zanim powstała Radiowa Szkoła pod Żaglami, że przypomnę taki cykl Razem Bracia Dolin. Starsi słuchacze myślę, że pamiętają, a młodsi powinni sobie odświeżyć. Być może gdzieś można
świetna
znaleźć
audycja, panie Marku.
Audycję, panie Marku.
Bardzo bliski dla mnie program, to prawda. Właściwie to już kawał życia po prostu.
Można je gdzieś jeszcze znaleźć? Gdzieś w internecie chociażby?
Tak, ja mam te audycje częściowo zarchiwizowane. Przekładam to teraz na język cyfrowy. No i chyba tak, kilkadziesiąt najbardziej bliskich sercu, a ściślej najlepszej jakości. Tak, to niedługo po prostu będzie w internecie dostępne dla wszystkich chętnych, którzy będą chcieli posłuchać. Bardzo proszę.
I kapitan Wojciech Malejka, kiedy Radiowa Szkoła pod Żaglami zawitała w pańskim życiu?
Ja jeszcze pamiętam rejsy Radiowej Szkoły pod Żaglami, które są starsze niż 30 lat, bo tak się składa, że mój pierwszy rejs morski to był z Radiowej Szkoły pod Żaglami 91 rok.
No to naprawdę w takim razie mamy tutaj grono osób, które bardzo mocno związane są z tą audycją i z tą tematyką. I myślę sobie, że właśnie to był taki dobry czas na zaczynanie tego rodzaju projektów. Czy ty myślałaś, Katarzyno, że to będzie tak długofalowy, że się tak wyrażę właśnie tak trochę morsko, projekt?
Miałam taką cichą nadzieję, dlatego że żyjemy w regionie, w jakim żyjemy i myślę, że media mają swego rodzaju obowiązek mówić o tym, że wokół nas jest tyle wody. Nie stójmy plecami do wody, tylko twarzą. Poznajmy ją. No i ja po prostu wierzę, że kiedyś się obudzimy z tego letargu i polubimy tą wodę na różnych płaszczyznach. Bo to, że jesteśmy na plaży i kąpiemy się w tym morzu, no to super. Tylko, że to jest coś więcej. I to są czasami bardzo, bardzo w dzisiejszych czasach, w dzisiejszej dobie bardzo poważne sprawy. Ja nie mówię o gospodarce morskiej, nie mówię o ekonomii, bo my w swoich akurat programach tego nie poruszamy. Ale mówimy często o rzeczach, które są bardzo istotne, o bezpieczeństwie na morzu. Żeglarstwo stało się sportem czy pasją bardziej dostępną, bo dziś nie trzeba mieć własnego jachtu, żeby gdzieś popłynąć, gdzieś spełnić swoje marzenia. Można ten jacht czarterować. Ale to nie tylko żagle, bo to dzisiaj jest i motorowodniacy, i kajakarstwo, i supy nawet, także i windsurfing. To tych aktywności wodnych jest bardzo dużo i myślę, że po prostu trzeba o tym mówić, żebyśmy dotknęli tej wody, ale też ekologia, zanieczyszczenia, wypadki, no różne tematy, które dotyczą naprawdę dużej grupy ludzi.
I kultura. I kultura morska.
No i dodałbym jeszcze wychowanie.
No właśnie.
Charakter, osobowość, myślenie.
Tak, to prawda.
Ten duch żeglarstwa tego właściwego.
No właśnie.
No i szkoła szczecińska znakomicie wywiązuje się z tego zadania. Czasem mam okazję śledzić i słuchać, więc ogromne gratulacje.
A ten duch żeglarstwa to, panie kapitanie?
To przede wszystkim praca zespołowa, bo na jacht bardzo często trafiają osoby, które się nie znają zupełnie, które mają bardzo różne charaktery i muszą razem współgrać, razem pracować, razem się cieszyć, razem ponosić odpowiedzialność. I mnie zawsze, ja uważam, że rejs jest udany wtedy, kiedy załoga na końcu jest zgrana i już planuje kolejną
Jest załogą.
Wyprawę. Jest załogą.
Tak. I pytają się, no to gdzie teraz płyniemy?
Mam takie załogi, co od lat już ze mną pływają w najciekawsze rejony tutaj północnej Europy i są bardzo zgrani.
A czy mógłbyś przypomnieć, gdzie był ten pierwszy twój rejs? Bo to było tak, że były konkursy. To się trochę wiązało też, bo jest Szczecińska Szkoła pod Żaglami, bardzo prężnie działająca w tamtych czasach, jak teraz działa pewnie też prężnie, ale jakoś tak to tam straszne różne zawirowania były, no ale to 30 lat. I były konkursy, można było wygrać taki konkurs, prawda? Na rejs taką Szczecińską Szkołą pod Żaglami poprzez udział w audycji Radiowa Szkoła pod Żaglami.
Dokładnie tak. My mieliśmy rejs tygodniowy na trasie Szczecin-Kilonia, więc specjalnie za szybko nie płynęliśmy, żeby na tym morzu jak najwięcej poprzebywać. Doprowadzaliśmy jednostkę na Killerwoche. Pamiętajmy, jakie to były czasy, to sam początek zmian. Dla mnie wyjazd do Niemiec było przeżycie jakieś jeszcze.
Nawet morską granicę.
Dokładnie. I potężna impreza, która dzisiaj pewnie była niczym przy tym, co się odbywało u nas co roku w Szczecinie. Natomiast wtedy dla mnie no to nastolatka bądź co, to były ogromne przeżycia.
Mhm. Marku, ty mówiłeś o tym wychowaniu przez żeglowanie. Masz bardzo duże doświadczenie w tym względzie, ale też Agata tu wspomniała o tej kulturze morskiej. Czym to tak właściwie jest dla ciebie?
Ja myślę, że to jest pełniejsze rozumienie morza. rozumienie żywiołu i takie mądre, ładne przygotowanie się do spotkania z morzem, ale poprzez świat szeroko rozumianego piękna, nawet sztuki może. Słuchając opowieści o pierwszych rejsach pana kapitana przed chwilą, przed minutą, ja przypominałem sobie też swoje początki i tutaj wbiłem sobie ostatnio w głowę bardzo dobrą, zbieżną z tezą naszej rozmowy, która pojawiła się przed chwilą, definicja żeglarstwa Stefana Wysockiego. Może ktoś z Państwa ze starszego pokolenia pamięta, to był znakomity dziennikarz, muzyk i żarliwy, powiedziałbym więc, propagator żeglarstwa. Dzięki jego inicjatywie to lata 70. A okazało się, że tak, że można łódki do 7 metrów kwadratowych żagla prowadzić bez żadnych uprawnień pozarzutowskich. Ja pamiętam, że na takim maleństwie przepłynąłem Dunaj od Bratysławy do Mohacza, chyba jeszcze w towarzystwie dwóch omek, ale wracając do tej definicji, mądra, fajna i to jest chyba coś, co oddaje ducha szczecińskiej szkoły pod żaglami, radiowej szkoły pod żaglami. Stefan Wysocki pisał, że żeglarstwo jest elitarne, to prawda, ale tylko z punktu widzenia mentalności, wiedzy, umiejętności, że jest to sztuka bez oklasku, bez publiczności, bez dopingu, ze stałą obecnością niebezpieczeństwa i w zasadzie tylko dlatego, żeby doświadczyć piękna i absolutnej wolności. Może to dzisiaj bardzo napuszone i dumnie brzmiące słowa, ale w tym coś jest. Taka atawistyczna potrzeba, nie wiem, ludzkiego serca, może i duszy, żeby właśnie czegoś takiego doświadczać. I wcześniej czy później ten pęd do spotkania z morzem właśnie w takiej formie, w taki sposób się pojawia i dla wielu, wielu ludzi jest czymś nieodpartym. Ostatnio uderzyła mnie też, słuchajcie, informacja, że Polski Związek Żeglarski jest drugą organizacją tego typu zaraz po PZPN-ie, jak chodzi o liczebność. Wiecie, ile mamy żeglarzy zarejestrowanych w Polsce?
Nie mam pojęcia.
4 200 000.
To jest naród.
To jest naród. Jeśli się do tego dorzuci krewnych, znajomych, członków rodzin, no to jest po prostu już armia ludzi, którzy może nie żeglują wszyscy bezpośrednio, ale przynajmniej są obeznani z istotą żeglowania, rozumianego jako spotkanie z morzem, wiatrem, żaglem, sobą samym, z ludźmi. Właśnie ten duch współpracy, o którym pan kapitan przed chwilą wspominał. Tak, to jest coś niezwykle znaczącego i kształtowanie tych postaw. Zresztą, no wiecie, za chwilkę możemy mówić i o Konradzie, i o Melville'u, i o właśnie całym świecie kultury i literatury, w którym te tematy się porusza. Jak to jest potrzebne na każdym etapie naszego rozwoju, ja myślę sobie, że dzisiaj to chyba szczególnie.
Dzisiaj szczególnie, bo potrzebujemy chyba takich drogowskazów, takich latarni, postaci, szczególnie. Bo tak wiele mistrzów
być
się...
Być dzielnym po prostu.
Po prostu nam, nie wiem, tak trochę przyblakło, zostało strąconych z pomników, a to są takie jasne postaci, trochę mówiące jak żyć, też wchodząc w taki górnolotny ton, ale żeby go obniżyć trochę, to powiem, że właśnie to cenię w radiowej szkole pod żaglami, jako słuchaczka od czasu do czasu, że tutaj te wszystkie tematy, o których wspominaliście, one są traktowane z powagą, bo to są poważne sprawy. Ta edukacja jest też ważna, nie tylko informacja, ale edukacja. Ale jest w tym uśmiech.
Tak, tak. Uśmiech,
jest
radość,
w tym uśmiech Katarzyny, humor, nie?
No tak, no co tu gadać, szczęście, no szczęście. Generał Żarowski, jego program się kłania też, tak. mamy o czym mówić i co robić tak naprawdę, bo chodzi o to, żeby to stawało się doświadczeniem jednak możliwie szerokiego wachlarza ludzi, w sensie osobowości, charakteru, poczucia obowiązku, chęci doświadczenia przygody może tak. I żeby, to teraz wybaczcie banał, to takie modne słowo, ale coś w tym jednak jest, żeby śmielej wychodzić z tak zwanej strefy komfortu, żeby się trochę narazić, może tak w cudzysłowie, żeby zaznać jakieś niewygody.
Ciut zaryzykować.
We współczesnym świecie uciec od internetu.
Takie skalkulowane, żeby nie jak szaleniec, ale mądrze. Żeby
właśnie. Właśnie, pan kapitan Wojtek tu powiedział bardzo ważną rzecz. Ja to zaobserwowałam, no ja częściej pływam na żaglowcach niż na mniejszych jachtach, ale jak to działa na młodego człowieka, kiedy on jest pozbawiony tych uciech, prawda, Wojtku?
Tak, zainteresuje się wtedy drugim człowiekiem, który jest obok.
Zaczyna rozmawiać.
Dokładnie.
Zaczynają sobie pomagać.
Tak, bo często nie ma wyjścia.
Bo nie ma wyjścia, bo co tu robić?
Tak.
Trzeba z kimś pogadać.
A jeśli traktować słuchacze Radia Szczecin, którzy zasiadają albo gdzieś tam, nie wiem, w drodze słuchają radiowej szkoły pod żaglami w niedzielę po 18:00.
Zazwyczaj jest to samochód.
No właśnie, jak ją traktować, tę publiczność tych słuchaczy, jak załogę, to jest załoga złożona z samych, użyję tutaj sloganu takiego już wytartego, ale niech będzie, z samych wilków morskich. Czy jednak adresujesz audycję również do młodych ludzi po to, żeby stworzyć apetyt na przygodę, na marzenie, na dążenie za tym, co jest za horyzontem?
To jest audycja edukacyjna, popularyzująca wiedzę o morzu, jak to ładnie kiedyś powiedział Jurek Porębski. Tak, rzeczywiście, ja absolutnie kieruję do szerszego słuchacza. To nie jest audycja taka stricte branżowa, która wilkom morskim powie, albo oni sobie nawzajem... co tam o nich słychać. To nie o to chodzi. Chodzi o to, żeby pokazywać tę strefę morza z każdej strony. Od wielkich wypraw, takich jak na przykład robi nasz gość tutaj, kapitan Bolomalejka, który naprawdę z młodzieżą pływa w tak różne miejsca, tak piękne. I potem, kiedy wracają, oni mi to opowiadają, albo jeszcze w trakcie, jak mają możliwość, dzwonią i mówią... Tak, jesteśmy na Wyspach Owczych. Czy ty wiesz, co tu się dzieje, że owca jest tu ważniejsza niż samochód? I tego typu rzeczy, bo... Są dwa rodzaje takiego umiłowania, żeglowania. Dla jednych jest to droga, czyli sama czynność żeglowania, a dla innych, tak jak dla Wojtka, pewnie zaraz o tym powie, mówię o kapitanie, dla niego jest też dotarcie do celu i zobaczenie, jak to tam wygląda po tej drugiej stronie świata. Prawda, Wojtku?
Tak, tylko cel mam coraz dalej.
No właśnie, to prawda.
Coraz dłuższe rejsy. A że udało mi się już zrobić kółko, no to teraz celem jest znów tam wrócić, jak ja to nazywam, do Wysp Szczęśliwych, bo takie naprawdę jeszcze istnieją.
O, Marek,
gdzie?
To jest...
Gdzie konkretnie?
Proszę, to jest twoje powiedzenie.
Dla mnie to są wyspy na Pacyfiku. Począwszy od Polinezji Francuskiej, poprzez wyspy Cooka, Vanuatu, Fidżi, Tonga, przepiękne miejsca, gdzie jak się tam miesiąc postoi na kotwicy, to można wczuć się w to życie.
Szczęśliwe, bo ludzie żyjąc inaczej doświadczają poczucia szczęścia i pokazują, jak można osiągnąć w ten sposób i komuś innemu pomóc w tym względzie.
I tam też czas płynie inaczej. Kiedy mnie się przydarzyło być w takim dłuższym rejsie, gdzieś daleko, to ja wracając do miejsca zamieszkania i do mojej ukochanej firmy, czyli Radia Szczecin, jeszcze w takim chillaucie byłam przez 2 miesiące po rejsie. Naprawdę.
To długo trzymało.
Długo trzymało, ponieważ tam nie było jutra i nie było wczoraj. Było tylko tu i teraz. I tak się było w tym, potem już człowiek się nawet nie zastanawiał, która godzina, jaki dzień tygodnia, po prostu się było i już. I ja nie znalazłam drugiego takiego miejsca, jeszcze do niego nie dotarłam. Pewnie to, o czym Wojtek mówi, choć nie wiem, czy ta Polinezja francuska kiedyś mi się trafi, pewnie już nie zdążę, ale że są takie miejsca na świecie, gdzie ludzie żyją naprawdę na innym czasie. Prawda, Marku? Ty też masz doświadczenie.
Absolutnie, ale zobaczcie, żeby nie zgubić dosyć ważnej osi tego wątku, że tak naprawdę decydują o tym ludzie. No, co można mówić o klimacie, o
widokach
gospodarczych, widokach, krajobrazach, oczywiście, kto co je, gdzie się je i tak dalej, ale to ludzie odmierzają ten szczęśliwy czas, to oni o tym decydują i można się tego nauczyć. Ja nie wiem właśnie, to jest kapitalna lekcja i nauka, która płynie z tamtej strefy, od strony tamtych ludzi, że to przecież można zwolnić i tutaj. Zająć się no, tym, co robimy, bo no, trzeba jeść, trzeba pracować i tak dalej, ale jednocześnie przesunąć akcenty z tego, co pozornie wydaje się jest takie ważne, na to, co decyduje o jakości życia, o poczuciu szczęścia i tak dalej. Myślę, że to jest możliwe w każdym kraju, w każdej sytuacji.
Tak, tylko
trzeba się jakoś tego nauczyć. Ale to żeglowanie to daje też to bardzo. Zauważcie proszę, ja nie wiem, pan kapitan Wojtek chyba też tego doświadcza, że w bardzo, bardzo wielu wypadkach, a może właściwie zawsze, po dwóch, trzech tygodniach w morzu, nie na jeziorach, to z całym szacunkiem dla kultury szuwarowo-bagiennej, to jednak morze jest ważne i ten daleki horyzont, krąg tego horyzontu, że po tych trzech tygodniach, daj Boże, miesiącu może, to człowiek wraca inny do spraw lądowych. To mu się jakoś tam te klepki odpowiednie zamykają, inne otwierają i to, co uważaliśmy za strasznie ważne na lądzie, po paru godzinach samotnej wachty przy sterze w pogodną jakąś noc, nagle okazuje się, że to nie jest takie ważne. A rzeczy drobne, które pomijaliśmy, a nagle tak, że to decyduje o jakości życia. Jak się o tym nie zapomni po powrocie, no to po prostu życie wygląda zupełnie inaczej. To jest coś, co wynosimy z morza, a co powinno zostawać później na lądzie, w nas, w środku.
Ja pamiętam, przepraszam cię Marku, pamiętam taki moment, kiedy Wojtek Bolomalejka, czyli nasz pan kapitan Daru Szczecina, naszego flagowego jachtu, wymyślił sobie podróż. Podróż najdłuższą drogą dookoła świata. I kiedy przygotowywał się do tej podróży, przyszedł właśnie do audycji i zaczął opowiadać no, na moje takie pytania fundamentalne. No, a co z pracą, a co z mieszkaniem, a jak ty to sobie wyobrażasz, a jak ty to finansujesz? No takie rzeczy, które być może też słuchacza zainteresują, bo może też mają ochotę na taką podróż. No i Wojtek mi powiedział, no cóż, no tam wynająłem mieszkanie, sprzedałem samochód i tak dalej. Na pytanie z kolei, dlaczego powiedział dokładnie to, co powiedział przed chwilą Marek Żurawski. Żeby uporządkować sobie, żeby się trochę zatrzymać, żeby obejrzeć świat. Tak Wojtku?
To jedna z najważniejszych lekcji, jakie może daje chyba ekonomii.
Wojtku, jak to było?
No, dla mnie takie dalekie, długie pływanie to jest po prostu inna forma życia. Bo po pewnym czasie, i to wbrew pozorom dość szybko, nie czujemy się, jakbyśmy byli na wakacjach. To jest życie tu i teraz. I ja jeszcze doszedłem do takiej konkluzji, że w życiu codziennym coraz mniej rzeczy zależy od nas. A w takiej podróży na takim jachcie właściwie wszystko zależy od nas. I to jest ta duża różnica.
No nie, jeszcze pogoda i wiatr mają znaczenie.
Ale tu też od nas zależy, jak my
się wobec nich
zachowamy. Tak.
A jeśli można wejść w słowo, bo chciałabym jeszcze zapytać, bo mówiliście wszyscy o ludziach. Ludziach ważnych. I ja o tych ludzi ważnych chciałabym zapytać. O te takie ważne postaci, które zresztą bardzo często Katarzyna przypomina. O tych, którzy odeszli, ale też, którzy są takimi drogowskazami w dalszym ciągu. to wśród takich postaci, które nie tylko uczyły żeglowania, a może bardziej życia, to kogo by pan kapitan wymienił?
No, w dawnych czasach, dawne dla mnie to są lata 60., 70., to żeglarstwo jednak było na dużo mniejszą skalę i tam jak już ktoś wypłynął przez Atlantyk, to stawał się postacią niemal historyczną. Dla mnie wzorami są kapitanowie, o których nikt prawie nie słyszał. To są kapitanowie, z którymi odbyłem wiele rejsów, których bardzo cenię za ich osobowość, za ich wiedzę, za ich sposób prowadzenia jachtu czy żaglowca.
Od których się uczyłeś?
Uczyłem się, podglądałem i do dziś lubię z nimi pływać. I jest kilku takich kapitanów, których mogę wymienić, ale nie chciałbym też nikogo pominąć. Ale to nic słuchaczom nie powie, bo tych kapitanów jest naprawdę wiele. Ja akurat trafiłem na nich. Inni pływają.
Ale ja jestem bardzo ciekawa.
Ja też jestem bardzo ciekawa. A i oni pewnie są ciekawi.
Ja chyba też.
Wszyscy tacy ciekawi.
No tak, ciekawi życia.
Chociaż jedno nazwisko, no tak.
Bardzo, bardzo dużo na kapitanie Głowackim pływałem z kapitanem Bogdanem Dąbrowskim. Mhm. Trudnym kapitanem.
Trudnym.
Trudnym. Ale do dziś bardzo sobie cenię to pływanie z nim, bo naprawdę dużo mnie nauczył.
Ale też był kapitan Jacek Czajewski na Głowackim, prawda? Też prowadził szkoły pod żaglami, pamiętam. Tak. To zupełnie właśnie jak to... Ty sam jesteś kapitanem. Od tego kapitana bardzo wiele zależy, czy wrócimy na morze.
Też.
I czy wrócimy z morza.
Tylko, żeby, bo to tak brzmi trochę, czy w ogóle kwestie bezpieczeństwa są najważniejsze, ale też od kapitana bardzo dużo zależy atmosfera na rejsie. On trochę może poprowadzić ten rejs też tak społecznie.
Mm-hmm. No właśnie.
Szczególnie z młodymi ludźmi.
No właśnie, ty specjalizujesz się w rejsach z młodzieżą. Uważasz, edukujesz ich poprzez praktykę. Ja tu o tym opowiadam, a ty po prostu zabierasz ich na łódkę, na jacht. I pokazujesz im różne miejsca, od tych bardzo bliskich rejsów, gdzieś po te już wyprawy takie, które sobie sam wymarzyłeś, jak zawsze, gdzie cię tam niesie, albo mnie tam jeszcze nie było. Tak. Ale nie tylko mnie, ale również dzieli się tym swoim marzeniem z załogą, młodą załogą. Nadar Szczecina ile ma lat? 50.
56.
56, właśnie. Tak sobie nie mogłam policzyć. No 56 to jest kawał historii tego jachtu i tego żeglarstwa szczecińskiego. Od jakiegoś czasu, dłuższego już jesteś kapitanem tego jachtu, ale też na nim pływałeś wcześniej.
19 lat już jestem na tym jachcie.
I przez te 19 lat cały czas są młode załogi. Cały czas jest ta maszoperia. Oczywiście są różne rejsy, bo są też ludzie dorośli, którzy pływają, ale... Ale ta młodzież, czy przez te 19 lat zauważyłeś, że oni się trochę zmieniają, że masz do czynienia z inną młodzieżą?
I tak, i nie. Jeżeli byśmy o taką bazę zapytali, to się tak wcale mocno nie zmieniło przez 20 lat. Ale na pewno dzisiaj ludzie w domu naprawdę są bardziej zamknięci w domu. Głównie przez media, przez internet. Mają dużo większe problemy w nawiązywaniu kontaktów. Niektórzy muszą się przekonać. Natomiast jaką różnicę jeszcze zauważam na jachcie, a na lądzie? Na lądzie, jak ktoś jest, nazwijmy, trochę inny, odstaje, to zazwyczaj jest, przynajmniej tak słyszymy, zaszczuty przez resztę. A na jachcie zauważam, że jest właśnie ciągnięty w górę, pozytywnie rzecz biorąc, że nie zapominają o takiej osobie, że oni chcą być całą grupą. I nawet jak ktoś im trochę dopieka, jest bardziej odludkiem, to i tak go tam biorą na wyjście, na miasto, na wachtę, do garów, do sprzątania. I to też jest piękne.
No bo to też tak jest, kiedy się płynie na jachcie, że jeżeli sobie nie posprzątamy, to nie mamy posprzątanego. Jeżeli sobie nie pościelimy, to będziemy spali w barłogu. Jeśli sobie nie ugotujemy, to głodujemy. No i takie tam różne rzeczy, prawda?
Jeszcze chciałabym Marka zapytać, Marka Szurawskiego, o tę postać. Boję się trochę pytać, bo to może być dość długa historia i dużo tych postaci może
nie,
być.
Nie, właśnie wiesz, ale... nie do końca, tak, bo słuchałem wypowiedzi kapitana Wojtka. Ja nie mam podobnych doświadczeń za bardzo, ponieważ moje początki żeglowania tak naprawdę wzięły się, słuchajcie, z książek. Lata koniec 50., początek 60. Ja się zacząłem fascynować żeglarstwem głównie dzięki jednej książce, którą mam, a stoi na honorowym miejscu na półce. Książka Przez głębie mielizny, napisana przez Williama Robinsona. Zbieżność ze słynnym rozbitkiem jest przypadkowa. To jest gość, który, nie wiem, 1925 czy 6 rok, jakoś tak, jak pisał w przedmowie, znudziło mu się życie urzędnika w Nowym Jorku, cisnął melonikiem ochotnik, zakupił za $500 stary jacht, za drugie 500 wyremontował, nauczył się nawigacji w bibliotece publicznej i popłynął w świat. Napisał książkę. Ja jako 13-latek, pamiętam, z wypiekami na twarzy, z atlasem geograficznym ze szkoły podstawowej, kreśliłem te wszystkie kursy od wyspy do wyspy. Płynął samotnie, jak miał kłopoty finansowe, to brał jakiegoś pasażera, jak mu było nudno, to też kogoś sobie dobierał, ale nigdy załoga nie przekraczała 2-3. I płynął tam, gdzie było pięknie. No i to był początek, bo później to były dobre czasy dla literatury żeglarskiej i morskiej w Polsce, bo słuchajcie, tam ja to cały czas gdzieś tutaj uporządkowane te książki mam, to seria Dookoła Świata się nazywało. I to były opisy w sumie fantastycznych rejsów, ale żeglarskich, i Chichester, i Robin Knox Johnston, i Bligh, a później nasi, a Krzysztof Baranowski, Teliga przede wszystkim. I ja na nich się właściwie wychowywałem, na ich książkach. Tam się tego żeglowania może nie do końca uczyłem, ale łapałem etos, łapałem ducha i wiedziałem, że w jakimś sensie, tak mam w sumie chyba i do dzisiaj, że to jest takie moje swoiste przeznaczenie, żeby ten kontakt z morzem wieloraki utrzymywać jak najdłużej. Natomiast to, co teraz czytam i słucham i oglądam, no to jest pełen podziwu. Jestem, jak chodzi o wyczyny, o doświadczenia kapitanów i tak dalej. I tego się trzymam. To jest cały czas coś, co buduje jakość mojego życia, bo ciągle tym żyję, bo rzeczywiście nie mamy czasu, żeby się rozgadywać, tylko za światem tego żeglowania, odkrywanego nie tylko przez literaturę, ale przecież no, sporo pływałem też z zapłynięciem Hornu włącznie, no to jeszcze dodatkowo ten świat kultury, ale tej muzycznej, to no, odsłaniał mi się świat wielkich żaglowców i a muzyka dawnego pokładu, to Music of the Waters, później przekładałem to na język radiowy, bo audycje, o których wspomniałaś poprzednio, to też kawał mojego życia i to wszystko razem stworzyło coś, co traktuję jako wyjątkowy uśmiech losu. Cieszę się, że to było moim udziałem, bo rzeczywiście w wielu wypadkach, jak to wspominam, to się po prostu uśmiecham. To są moje wyspy szczęśliwe.
Tak,
Katarzyno? Więc właściwie wszystko zaczyna się od marzenia, czasami od książki, czasami od pieśni morza, czasami od opowieści kogoś, kto potrafi barwniej, piękniej i mądrze opowiedzieć o tej podróży gdzieś tam daleko, daleko. Więc robisz kawał dobrej roboty, robisz w marzeniach trochę.
No tak, mam to szczęście, że akurat przypadła mi między innymi taka funkcja opowiadania poprzez moich gości, poprzez własne doświadczenia, też z jakiegoś pływania, bo ja to się zawsze śmieję, że ja to się bardziej wożę niż pływam, bo ja często po prostu trzymam w ręce mikrofon. Żeby. Nie wiem, czy Marku pamiętasz, byliśmy we wspólnym rejsie kapitanem Borchardem, kiedy ja po prostu wystawiałam za burtę mikrofon i załoga się pytała i mówię, co ty wyprawiasz, dziewczyno, nie?
Łapałaś tonację morza.
Tak, po prostu jeżeli budowałam jakąś historię o rejsie, to fale musiały być z tego akwenu.
A nie z jakiejś efektoteki.
Tak, efektoteki albo na przykład fale bałtyczne, a fale oceaniczne zupełnie inaczej gadają. I po prostu trzeba było być bliżej prawdy, więc ja z tymi mikrofonami często tam wisiałam przewieszona przez reling i nagrywałam te fale i to wszyscy się ze mnie śmieją, że no to tak mam, no to ta moja dusza radiowca podczas rejsu ze mnie nie wychodzi.
I tak niech ci zostanie.
Ale mówiliśmy tu o książkach, a ja mam taką książkę, którą bardzo sobie hołubię i trzymam ją sobie też w bardzo ważnym miejscu i jest to książka Marka Szurawskiego. Szanty i szantymeni.
Ach, to ty to czytasz, o fajnie.
Tak, ja to czytam.
Ale ona nie została wydana w jednym egzemplarzu, jak mnie mam.
Ale wyobraź sobie, że autor pożyczał ode mnie ten egzemplarz.
Tak, posiadałem. No to 25 lat temu była.
Ale jest pięknie napisana.
Ale spieszę donieść, wybaczcie, odrobinę prywaty, że jestem na etapie kończenia wydania kolejnego, poszerzone, poprawione, uzupełnione. Pewnie w styczniu się okaże, myślę o jakimś wodowaniu specjalnym i to będzie taka moja kropka na D w tym moim żeglarsko-muzycznym życiorysie.
Ale to co, będziemy
jak
w Szczecinie, nie?
W Szczecinie, prawda?
No tak, no a gdzie? No,
bo nie wspomnieliśmy jeszcze o tym, że Marek jest członkiem zespołu Stare Dzwony.
Wspomnieliśmy.
Tak, wspomnieliśmy.
Ja wspomniałam,
o,
tak.
To przepraszam, akurat może mi to umknęło. I czytając tę książkę, kiedy potem ze sceny słyszałam najbardziej chyba popularny zespół szantowy w Polsce, kiedy słyszałam tego Jurka Porębskiego z jego balladą, czy Marka z jakąś szantą klasyczną, to ja wiedziałam, o czym oni śpiewają i dlaczego tak śpiewają. Ja wiem, co to są szanty tam, no, takie, możecie, śmakie, owakie.
Prawda fali, a tu prawda dźwięku też.
Tak, tylko, tak. Ale to dzięki temu, że Marek napisał tę książkę, więc jeżeli ja się mam kimś podpierać, jeśli chodzi o kulturę morza muzyczną, to na pewno zadzwonię do Marka Szurawskiego.
Warto poczekać.
Miłe słowa, bardzo dziękuję.
Poczekać do stycznia, kiedy ta książka właśnie poprawiona, uzupełniona wyjdzie i zostanie zwodowana, ale chciałabym jeszcze na zakończenie zapytać o sam jubileusz, bo to jest tak. Zmieniało się bardzo wiele w tej audycji. Ona, pamiętam, że chyba na początku była w środy.
Tak, długo była w środy.
19 bodajże, ale tak wędrowała sobie po dniach tygodnia. Osiadła w rezultacie w niedzielę i zmienia się tylko wariant letni i reszta roku. Zmieniali się też prowadzący, bo to też było kilka osób, które warto może przy tej okazji przypomnieć.
Jak najbardziej, dlatego że na przykład dość długo prowadził tę audycję Sebastian Wypych, którego pozdrawiam i którego bardzo chętnie chciałam zaprosić, ale jakoś nie mogę, nie możemy się gdzieś zgrać. Bo to nie jest jubileusz mój, tylko to jest jubileusz audycji też trochę sprowokowany tym, że mamy 80-lecie radia. I przez te 80 lat 30 zajmuje Radiowa Szkoła pod Żaglami. Inicjatorem tej audycji w ogóle był nasz ówczesny prezes, pan Zbigniew Kosiorowski.
Żeglarz.
Żeglarz. I on jakby pilnował tego, żebyśmy właśnie mówili o tym morzu. Prowadził na początku Robert Kurpowicz, nasz szef programowy, potem właśnie razem ze mną, ponieważ mieliśmy, to jeszcze były czasy, kiedy nie było komputerów takiego, tylko montowaliśmy na taśmie, razem z młodzieżą, która była w tej szczecińskiej szkole pod Żaglami. To było dobre doświadczenie. Potem te wszystkie nasze losy się gdzieś splątały. Był Łukasz Czarnecki, który prowadził również bardzo interesujące rozmowy. Właśnie wspomniany Sebastian Wypych. Był też Grzegorz Hatylak z zespołu KUF, który też dziennikarz. I Andrzej Kutys był i ja.
I ja.
Przez ostatnie 15 lat.
I ja, Kasia. Ale Katarzyno, słów kilka na temat tego, co słuchacze i zaproszeni goście do studia koncertowego imienia Jana Szyrockiego, czyli studia S1 naszego Radia Szczecin, o 18:00. Tak. Co usłyszą, czego doświadczą?
No, ja nie wiem, to dla mnie samej jest niespodzianką, ponieważ pracuję nad scenariuszem. Jedno jest pewne. Drodzy Państwo, jest szansa, żeby uczestniczyć w tej sentymentalnej audycji, zobaczyć jak ona jest realizowana. Robimy to nie w studio tutaj, gdzie jesteśmy, czyli takim normalnie emisyjnym. Robimy to w studio koncertowym, dlatego że później, po tej godzinnej audycji i rozmowach różnych i wspomnieniach, będzie koncert zespołu KUFTRY. I można wziąć udział w tej naszej podróży, kiedy odbierze się z recepcji Radia Szczecin zaproszenie, bo no, ilość osób jest, ilość miejsc jest ograniczona, więc musimy to w jakiś sposób koordynować, więc trzeba mieć takie zaproszenie. Ono jest bezpłatne, można przyjść do radia, poprosić o takie właśnie, o taką wejściówkę do studia i wtedy przyjść. Tylko jest jeden warunek. Trzeba przyjść przynajmniej 15 minut wcześniej, bo o 18:00 zamykamy już to studio, ponieważ wchodzimy na antenę zaraz po wiadomościach. Dlatego tam na zaproszeniu jest godzina 18:00, ale to jest ta godzina absolutnie, godzina
już
zero.
Nieprzekraczalna.
Tak, nieprzekraczalna. I wtedy można się też wypowiedzieć.
I hurra.
I będziemy tam opowiadać różne... Nie będziemy jakoś
tak
szczególnie fetować, ale chcemy bardziej powspominać różne sytuacje, bo było dużo zabawnych, ale było też trochę takich, nie wiem, smutnych może, albo jakichś gaf różnych. To zawsze jest ciekawe. Ja jestem w trakcie przygotowywania takich materiałów, które gdzieś tam będą wspominać też nasz udział w różnych przedsięwzięciach. Więc jeśli Państwo mają ochotę, to zapraszamy. Tu Państwo w studio są zaproszeni.
Dziękujemy bardzo.
Kapitan będzie,
oczywiście.
Prawda? Oczywiście. I pewnie go też odpytam na jakąś okoliczność. Pewnie będą kapitanowie też inni. Może ktoś do nas zadzwoni. Nie wiem. Nie wiem, co się wydarzy. Niespodzianka.
Niespodzianka. I ta niespodzianka w najbliższą niedzielę po godzinie 18:00. Przypomnę, Radiowa Szkoła pod Żaglami ma jubileusz 30+. A byli z nami dziś i trochę powspominaliśmy i trochę pogawędziliśmy z Katarzyną Wolnik-Sajną, autorką Radiowej Szkoły pod Żaglami. Dziękuję bardzo i jeszcze raz
gratuluję. Ja też bardzo dziękuję za zaproszenie.
Wojciech Bolo-Malejka, kapitan Daru Szczecina. Dziękuję bardzo. I Marek Szurawski, dziennikarz, popularyzator kultury żeglarskiej, muzyk, członek zespołu Stare Dzwony. Dziękuję bardzo.
Też dziękuję i jeszcze raz gratulacje.
Wszystkiego najlepszego i co, do usłyszenia w niedzielę o godzinie 18:00. A teraz już życzymy spokojnej nocy. Do widzenia.